Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Bardzo miło mi Państwa powitać w kolejnej odsłonie dialogu o Bogu. Dzisiaj gościem Bogdan Bohdanowicz jest Olga. Witaj, Olgo.
Witaj.
I zacznijmy od początku, ponieważ mamy naprawdę mało czasu na to, żeby opowiedzieć o życiu i to właśnie w kontekście czy w świetle łaski Bożej. Więc moje pierwsze pytanie jest takim pytaniem o moment, o chwilę, w której Pan Bóg się o Ciebie upomniał, w której zaczął istnieć z imienia, z miłości w Twoim życiu. Czy coś takiego w ogóle było?
Tak było i to tak bardzo mocno, bardzo namacalnie. Całkiem niedawno, bo 3 lata temu, moja przyjaciółka, z którą chodziłam do liceum, zaprosiła mnie na taki kurs, który ma mi pomóc w życiu. Ja nie byłam osobą, która chodzi do kościoła, pochodzę z niewierzącej rodziny. Co prawda byłam ochrzczona i podeszłam do sakramentu bierzmowania, ale kościół omijałam z daleka. No i ta moja przyjaciółka, z którą się zresztą parę lat nie widziałam, zapraszając mnie na ten kurs, nie powiedziała, że będzie to, że będą to rekolekcje, bo na takie na pewno bym nie poszła. A w związku z tym, że ja w jakiś sposób miało mi to w życiu pomóc, więc się zgodziłam. W ostatni dzień przed rozpoczęciem tego kursu dowiedziałam się, że będzie on się odbywał w kościele. No ale w związku z tym, że przyjaciółka zdążyła za ten kurs już zapłacić, było mi jakoś głupio się z niego wycofać, no i poszłam. Okazało się, że jest to kurs, właśnie kurs Nowe Życie, prowadzone takie rekolekcje 3-dniowe prowadzone przez Szkoły Nowej Ewangelizacji. No co, weszłam, tam spotkałam kilka znajomych osób, bo odbywały się one w moim rodzinnym mieście. I popatrzyłam na taką, wydawało mi się, kupę, nie wiem, wariatów, fanatyków z podniesionymi rękami, nie wiedziałam, o co chodzi. Od razu chciałam, nie wiem, zawrócić, uciec, ale jakoś, no właśnie między innymi dlatego, że ta przyjaciółka zapłaciła za tę rekolekcję, zostałam. Na drugi dzień, sobota, w programie było coś takiego jak, nie wiem, pustynia. Tak to się na rekolekcjach nazywa, ja nie wiedziałam, o co chodzi. Okazało się, że jest to czas przygotowywania się do spowiedzi. Spowiedź miała być generalna, z całego życia. Więc szybko stwierdziłam, że absolutnie nie ma mowy, żebym do czegoś takiego podeszła. No ale oczywiście nie zostawili mnie tam, tak? Bardzo jakoś mnie wszyscy namawiali, wspierali. Zrobiłam, nie wiem, chyba wielkie widowisko, bo 10 osób stało nade mną, prosząc mnie, żebym podeszła w ogóle do tej spowiedzi. No ale co, nie chciałam się spowiadać, no bo nie wierzyłam w Boga, tak. Uważałam, że znalazłam się tam przez pomyłkę. A jednak podeszłam. Coś takiego nastąpiło, że pomyślałam sobie, że pewnie nie zaszkodzi. No i moja spowiedź z całego życia, a w kościele, bo ostatni raz byłam, nie wiem, 17 lat wcześniej, trwała 30 sekund. Może minutę. Po prostu powiedziałam, że złamałam wszystkie możliwe przykazania. I to był koniec spowiedzi mojej. W ostatni dzień, w niedzielę, jakoś tak cały czas, przez cały czas trwania tych rekolekcji, kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje. Ani nie wierzyłam, ani jakoś tylko się temu przyglądałam tak naprawdę. Ale w ostatni dzień rekolekcji, dzisiaj wiem, że była to modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego, wtedy tego nie wiedziałam. Patrzyłam, jak ci ludzie się modlą. Usiadłam sobie z tyłu. No i w pewnym momencie tak sobie pomyślałam, Panie Boże, że może ewentualnie, jeżeli Ty naprawdę istniejesz i naprawdę jesteś, no to ja bym chciała taki w końcu spokój poczuć, żeby mnie już tak w środku nie szarpało. No i co? No i wtedy poczułam. Właściwie poczułam się wtedy tak, jakby ktoś mi ściągnął z pleców całe życie, jakiegoś takiego wielkiego, jakby mi ktoś zdjął z pleców taki wielki garb. Właściwie przez pół godziny, nie wiem, pławiłam się w tej miłości, bo chyba inaczej nie można tego nazwać. W jednym momencie zaczęłam rozumieć, o co się modlą ci ludzie. co jest czytane w Słowie Bożym. Ja, zaczęło do mnie to wszystko docierać. Nie wiem, właściwie nie wiem, jak to opisać, bo nie wiem, czy to był rodzaj oświecenia, czy nie wiem, po prostu nagle zrozumiałam i poczułam, że on faktycznie istnieje. I wtedy już wiedziałam, że moje życie się całkowicie zmieniło.
Jak wyszłaś z kościoła, to byłaś inną osobą.
Tak. W ogóle pierwszym znakiem, który sobie uświadomiłam chyba po tygodniu, natychmiast przestałam przeklinać na przykład. Całkowicie nie wiem, jak to jest możliwe w jednym momencie. Wiem, że dla Pana Boga jest możliwe wszystko. Całkowicie przewartościowałam w ten jeden dzień. Cały mój świat został przewartościowany całkowicie. Ja na początku bardzo się bałam, że jak tylko stąd wyjdę, to nie wiem, zniknie, że to było jakieś nieprawdziwe, że jakoś tak pod skórą czułam, chociaż trudno mi było określić właściwie, co się ze mną działo. Pod skórą czułam, że ja muszę o to jakoś bardzo zadbać, że muszę pilnować tego, co się tam wydarzyło. No, całe szczęście program rekolekcji był ułożony tak, że na koniec rekolekcji padło takie pytanie, właściwie zaproszenie, że jeżeli chcesz do jakiejś wspólnoty należeć, że jeżeli nie chcesz tego stracić, co tutaj się stało, to my ci pomożemy znaleźć wspólnotę. No i faktycznie tak się stało. Ksiądz, który prowadził te rekolekcje, w związku z tym, że to było 400 kilometrów od Łodzi, a ja nie miałam zielonego pojęcia ani o kościołach w Łodzi, ani o wspólnotach, przecież nie chodziłam tyle lat. Poprosiłam go, żeby mi wskazał jakąś wspólnotę w Łodzi, która, żeby mnie trafiła do jakiejś, nie wiem, szemranej być może sekty, może do jakiejś, nie wiem, tak zielonoświątokowców, czy jakiejś innej grupy. No i on wskazał mi, właściwie nawet nie nazwał wspólnoty, jaka to ma być, tylko powiedział, że dobrze by było, żeby to była wspólnota założona przez ojca Józefa Kozłowskiego. No i ja wyszukałam w Google, znalazłam wspólnotę mocnych w duchu. To było dosłownie 2 dni po zakończeniu rekolekcji. Tydzień później wróciłam do Łodzi i natychmiast tego samego dnia skierowałam swoje kroki do parafii ojców jezuitów na ulicy Sienkiewicza, gdzie wspólnota mocni w duchu się spotyka. Poszłam tam sama, dzwoniąc do przyjaciółki, pytając, co ja mam w ogóle zrobić, jak ja mam się zachować, jak to w ogóle będzie wyglądało. Przyjaciółka mnie uspokajała, że nie martw się, Duch Święty cię poprowadzi. Niewiele wiedziałam o Duchu Świętym, no ale jakoś tak zaufałam chyba bardziej przyjaciółce niż Duchowi Świętemu. Poszłam, weszłam, zobaczyłam po prostu, nie wiem ile tam było osób, ale 300 pewnie, jak nie więcej. I po prostu usiadłam sobie z tyłu i tak się zaczęło.
Panie, dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
wróćmy jeszcze do tego momentu, kiedy koleżanka powiedziała ci, że znalazła coś, co ci pomoże w życiu. Dlaczego potrzebowałaś czegoś, co ci pomoże w życiu i to było oczywiste dla kogoś z zewnątrz?
Właściwie przyjaciółka, ona widziała, w jakim jestem w stanie psychicznym, chociaż nie do końca wiedziała, nie do końca znała historię, całą historię mojego życia, znała część tylko tej historii i tego, że się źle u mnie dzieje. Nie wiedziała wszystkiego do końca, ale no myślę, że było widać po mnie, po moim zachowaniu, po moim smutku, po jakimś takim rodzaju bezwolności, braku chęci do życia, że może krótko opowiem o tym, co takiego się działo w moim życiu przed tym, jak spotkałam Pana Boga, bo nie chciałabym się właściwie nad tym za bardzo rozwodzić, ale to są bardzo ważne rzeczy w moim życiu. Mi się z moimi rodzicami nie układało za dobrze, właściwie z mamą i z ojczymem. Ja byłam bardzo zbuntowanym dzieckiem, nie lubiłam słuchać, byłam krnąbrna, byłam indywidualistką, tak. Zero autorytetów, zero szacunku do matki, do ojczyma. Jakoś tak oni też bardzo źle reagowali na moje zachowanie. W wieku 17 lat poznałam chłopaka, którym postanowiłam zamieszkać. Jakoś tak bardzo szybko chciałam uciec z domu. No i zrobiłam to. Bardzo szybko zaszłam w jedną ciążę, którą usunęłam, później w następną, którą także usunęłam. Później zaszłam w kolejną, tą już donosiłam. Jakoś właściwie sama nie wiem dlaczego. Wzięłam ślub cywilny z tym chłopakiem. No i bardzo szybko się okazało, bardzo szybko się okazało, co mnie w życiu czeka tak naprawdę. Bo pierwszy raz chyba dostałam wielkie lanie, już będąc w ciąży. Przez kilka lat tak to trwało, że mnie bił, poniżał, nie wiem, rozbijał butelki na głowie. Najpierw była próba samobójcza, później jakoś z tego wyszłam. Trudno pewnie to wyjaśnić osobie, która nigdy czegoś takiego nie przeżyła, ale jest to taki rodzaj jakiegoś takiej manipulacji, która prowadzi do myślenia, że moje życie tak ma naprawdę wyglądać, że na takie sobie zasłużyłam, że nic nie jestem warta. W takim przekonaniu jakoś trwałam bardzo, bardzo, bardzo długo. Już pewnego razu miarka się przebrała. Coś pękło do tego stopnia, że paradoksalnie ja nabrałam siły, żeby odejść od tego człowieka. Uciekłam od niego przez rok czasu w swoim mieście, bo to jest małe miasteczko. Nie mogłam znaleźć pracy, gdzie się nie pojawiłam w pracy. Tam natychmiast były anonimowe telefony. No nie dawał mi ten człowiek kompletnie żyć normalnie. I wtedy podjęłam decyzję, która się okazała chyba najgorszą decyzją w moim życiu. Wyjechałam do innego miasta, do Krakowa wtedy. Z jedną decyzją w sercu. I tak zostałam prostytutką. Właściwie nie wiem, tutaj akurat się pewnie nie ma nad czym rozwodzić, ale moje życie powolutku, jakoś nie wiem, no, po równi pochyłej tak toczyło się w dół. Po miesiącu czasu takiej, po miesiącu pracy takiej udało mi się mojego syna sprowadzić do Krakowa. Udało mi się wynająć mieszkanie, miałam na to wystarczająco dużo pieniędzy. A po kolejnych 2 miesiącach, kiedy wysłałam dziecko do swojego byłego wtedy już męża, no to był ostatni raz, kiedy widziałam swoje dziecko, bo okazało się, że w tym czasie, kiedy dziecko było u niego, on razem z teściową załatwili sprawę sądową, której odebrano mi prawa rodzicielskie. Bez mojego udziału w sprawie tak naprawdę. No i to był taki moment, kiedy no oprócz tego, że pracowałam w agencji towarzyskiej, zaczęłam brać narkotyki. Dobrze, to już był taki moment, kiedy się kompletnie załamałam, kiedy się okazało, że tak naprawdę nie mam możliwości odzyskania dziecka, no bo musiałabym się wykazać i stałą pracą, i mieszkaniem, i tak, no, ja musiałabym udowadniać, dlaczego dziecko może być u mnie, a ja tego nie miałam po prostu. No i zaczęłam brać narkotyki. Narkotyki, pić, tak już to już było, to już była naprawdę taka, no, kompletna degeneracja tak naprawdę. Załamałam się całkowicie psychicznie. Narkotyki brałam tak, że nie wiem, po parę dni nie spałam. No, byłam w takim stanie, że tak naprawdę tylko czekałam na śmierć. I właściwie jak no nie wiem, jak zombie, tak? Jak taka skorupa po prostu sobie chodziłam, a tylko spałam i to też niedobrze. Jadłam. No i czekałam, aż się wszystko skończy. Później przeprowadziłam się do Łodzi, do mojej siostry, która tutaj mieszkała, ale tutaj też poszłam do agencji. Też nie wydawało mi się możliwe, że ja mogę już w takim momencie swojego życia znaleźć jakąkolwiek normalną pracę. Właściwie myślałam, że się z żadnej innej się nie utrzymam, bo to jest takie kłamstwo, w które bardzo często osoby w takim środowisku wierzą, tak, że za, nie wiem, 1500 zł człowiek nie jest się w stanie utrzymać. Więc tutaj też poszłam do agencji. No i w takim stanie, naprawdę w takim stanie psychicznym i duchowym pojechałam właśnie do swojej mamy, gdzie spotkałam tą przyjaciółkę. Ale wcześniej, to też już się odbyło tutaj w Łodzi, był jeden taki moment, który sprawił, że przestałam pracować w agencji. Któregoś razu poprosił mnie jakiś mężczyzna, żebym zawiozła im narkotyki do jakiegoś domu. Zawiozłam. Zamknęli mnie, tam było ich tam kilku. Trzymali mnie 3 dni, resztę pewnie można sobie dopowiedzieć, co się tam działo. No ale to był taki moment, który dał mi tak naprawdę paradoksalnie siłę do tego, żeby rzucić w ogóle to zajęcie. Ale ze mnie nie zostało już nic. Ani z mojego życia, ani z mojego serca, ani z mojej duszy. Naprawdę czułam się, jakbym tak naprawdę nie żyła. No i właśnie w takim stanie spotkałam tą swoją przyjaciółkę, więc myślę, że było to bardzo widoczne dla niej, że w moim życiu się zadziało naprawdę bardzo, bardzo źle. I dzięki Bogu, że ją spotkałam.
I teraz wracamy do tego momentu. Siedzisz w ostatniej ławce w kościele, pławisz się w miłości Bożej i powiedziałaś takie słowa, że w jednej sekundzie przewartościowałaś całe swoje życie. I co to tak naprawdę oznacza? Co to znaczy przewartościować swoje życie w takiej sytuacji?
Myślę, że to był taki moment, kiedy Bóg nadał mi nową godność, albo kiedy odnalazłam swoją godność jako człowieka i kiedy życie zaczęło być dla mnie wartością, właśnie życie, bo wcześniej ja nie chciałam żyć. Kiedy doświadczyłam miłości, w jakiś sposób, ja wtedy jeszcze tego nie umiałam jakby nazwać, ale wtedy poczułam, że to właśnie miłość jest taką wartością, którą ja chcę się w życiu kierować, którą ja chcę żyć i jakoś tak naprawdę podświadomie, bo teraz to wiem, tak? Bo jestem już po jakiejś formacji, już w jakiś sposób próbuję zgłębiać temat, ale wtedy nie wiedziałam, wtedy jakoś podskórnie czułam, że to właśnie miłość ma mnie przez życie prowadzić i że jakoś, że wszystko będzie dobrze po prostu. Bóg mi wtedy zabrał lęk przed życiem, lęk przed przyszłością. Ja zaczęłam ją w ogóle widzieć, bo wcześniej jej nie widziałam. Tak? Byłam w stanie popatrzeć tylko parę godzin do przodu. I wtedy Bóg się stał najwyższą wartością dla mnie. I jak sobie to uświadomiłam, że Bóg jest najważniejszy i chcę, żeby był najważniejszy w moim życiu, to wtedy wszystko się w mojej głowie poukładało. W ogóle nie jestem w stanie tego inaczej chyba wypowiedzieć, ale tak jakby wszystko wróciło na właściwe miejsce, także że priorytety, czym chcę się kierować w życiu, wszystko wróciło na właściwe miejsce i myślę, że dlatego też przestałam się bać przyszłości, bo zobaczyłam wszystko, że to wszystko jest jasne i proste, że z Bogiem jest proste.
Wesołych aniołów, w pustych grobach moich oczekiwań, pozwól usłyszeć moje imię w głosie ogrodnika. Stawiaj zawsze wesołych aniołów, w pustych. ostych grobach moich oczekiwań. Pozwól usłyszeć moje imię w głosie ogrodnika. Stawiaj zawsze wesołych aniołów w pustych grobach moich oczekiwań. Pozwól usłyszeć moje imię w głosie ogrodnika. Stawiaj zawsze wesołych aniołów w pustych grobach moich oczekiwań. Pozwól usłyszeć moje imię w głosie ogrodnika. Stawiaj zawsze wesołych aniołów w pustych grobach moich oczekiwań. Pozwól usłyszeć moje imię w głosie ogrodnika. I niech uwierzy, że to ty. Promienie słońca pomogą mi poznać i wykrzyczeć innym, że żyjesz. Pierwsze promienie słońca pomogą mi poznać i wykrzyczeć innym, że żyjesz. Pierwsze promienie słońca pomogą mi poznać i wykrzyczeć innym, że żyjesz.
W dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Odkryłaś miłość jako coś, dlaczego warto po prostu otworzyć oczy, ale po czasie, kiedy się nienawidzi swojego życia i nienawidzi się siebie, tak wielka zmiana, która w zasadzie otwiera zupełnie nowe życie, bo nie ma w zasadzie do czego wrócić. To mnie interesuje ten moment, kiedy zaczynasz budować na czymś, czego tak naprawdę w tobie nie ma.
No właśnie się okazało, że nie do końca tak jest, że we mnie tego nie było. Że zostało gdzieś wszystko bardzo głęboko zakopane i Pan Bóg wtedy, w ten jeden dzień, to dał mi siłę, tak, i pokazał jakieś takie wielkie doświadczenie miłości, z którego mogłam czerpać siłę, ale tak naprawdę to wszystko się w czasie odbyło, kiedy tak naprawdę zaczęłam z Nim odkrywać siebie, taką siebie prawdziwą. I jakby to, co odkrywałam, miałam o co zaczepić, że tak powiem, tak, czyli zaczepiałam się o Jego miłość. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe w jakiś sposób, ale tak naprawdę okazało się, że to, że we mnie nic nie było, to było jedno wielkie kłamstwo, w które uwierzyłam. Jakoś dałam się wmanipulować. To jest... Bo to... Teraz mi się tak wydaje, teraz wydaje mi się, że wiem, że to nie jest tak, że człowiek traci swoją godność kiedykolwiek, ale tylko w świetle, jak dla mnie, tylko w świetle Bożej miłości jestem w stanie ją prawdziwą odkryć, tak.
Ta przyszłość inna dzieje się, tak? Zdarzyło się tak, że jedna, nie wiem, gruba kreska, zupełnie nowe życie. Jak to w tej chwili funkcjonuje?
Wiesz co, fajnie by było, jakby to była jedna gruba kreska. Trochę tak to wyglądało, trochę tak to wygląda, tak, że jest to jedna gruba kreska, bo ja od tego momentu nawrócenia naprawdę rozpoczęłam nowe życie jako nowy człowiek. Wiesz, w tej chwili pracuję w bardzo Bożym miejscu. Bóg dał mi we wspólnocie przyjaciół takich, i to takich, to nie są przyjaźnie takie jak kiedyś. To są przyjaźnie, gdzie my jesteśmy bardzo duchowo związani ze sobą. Dał mi wiarę w przyszłość, tego, że to, że się jej nie boję, dał mi ogromną siłę, bo ja w tej chwili mam siłę naprawdę góry przenosić. To jest niewiarygodne, że to, co kiedyś, jakaś najdrobniejsza rzecz mnie przerastała, nie byłam w stanie się podjąć czegokolwiek. Wydawało mi się, że albo wszystko spali na panewce, albo na pewno mi się nie uda. Tak, takim myśleniem się kierowałam. Tak teraz w Jego mocy naprawdę mogę zrobić wiele rzeczy. Moje życie się całkowicie zmieniło. To jest to, co jest teraz, to dla mnie to jest w ogóle jeden cud, jeden wielki cud. To, że moje życie... Ja nigdy nie sądziłam, że moje życie może tak wyglądać jak teraz. Że mogę być szczęśliwym człowiekiem, że no czuję się tak, jakbym oddychała pełnią życia, naprawdę pełną piersią. Tak jakbym, nie wiem, jakbym chłonęła wszystko po prostu przez skórę i to z takim, nie wiem, z takim zachwytem nad nim, nad Bogiem. To jest niesamowite. I to nie jest tylko tak, że to wszystko się dzieje tylko w sferze duchowej i jakiejś, nie wiem, emocjonalnej, bo akurat jestem taką mało emocjonalną osobą. To się dzieje wszystko w rzeczywistości też takiej w codzienności, w takiej, nie wiem, w materialnej, w takiej zwykłej życiowej. To nie tylko to, że ja duchowo się po prostu czuję lepiej, bo duchowo czasami czuję się wcale nie najlepiej, że różnie to bywa, ale wszystko, nie wiem, no wszystko jest takie bardziej namacalne, dotykalne, wszystko jest pełniejsze. Tak jakby wszystko było na swoim miejscu, naprawdę wszystko jest na swoim miejscu.
Nie przeszło ci to, co się zaczęło w tej ostatniej ławce w kościele. To nie uleciało, nie było złudzeniem. To jest cudowne po prostu.
Nie przeszło. Ale, bo pytałaś, czy to zostało oddzielone grubą kreską. I faktycznie jest tak, że to jest gruba kreska. Tak? Było bardzo, bardzo źle, a teraz jest tak, jak miało być. Tak jak Bóg, ja tak myślę, że tak jak Bóg zamierzył dla mnie od samego początku, że On dla mnie chciał takiego życia. I ja to życie w tym momencie bardzo jakoś przyjmuję i takim żyję, czuję, że to jest moje życie. Ale to nie jest tak, że ja o tym wszystkim zapomniałam, czy że, nie wiem, że wyrzuciłam to w jakąś otchłań i to zniknęło, bo to nie zniknęło wcale. Ale Bóg uzdrowił moje wspomnienia i to wszystko, co się w tym moim życiu wydarzyło w taki sposób, że ja mogę o tym myśleć bez bólu, bez cierpienia, bez żalu, bez poczucia krzywdy, które po prostu, gdzie ja myślę, że wcześniej w ogóle mnie napędzało poczucie krzywdy, tak? Że gdyby nie poczucie krzywdy, to pewnie bym umarła. A to poczucie krzywdy mnie napędzało. I ja w tym momencie mogę myśleć o swoim wcześniejszym, o historii swojego życia w taki sposób, że mogę się modlić o swojego byłego męża, że o swoją byłą teściową, że to jest w ogóle niewiarygodne, bo Bóg dał mi na tyle siły i jakoś, że jeszcze w pewien sposób wykorzystuje tą moją historię, mojego życia, jakieś doświadczenie, bo jest to jakieś doświadczenie życiowe, tak? On wykorzystuje to teraz przy posłudze na przykład, bo ja się modlę wstawienniczo i przychodzą ludzie. Na przykład miałam kiedyś takiego mężczyznę, który w trakcie modlitwy się okazało, że bije żonę. I ja mogłam bez oceny tego człowieka mogłam się nad nim modlić z czystym sercem. To jest w ogóle niewiarygodne, tak? Że Bóg takie historie też wykorzystuje. Że nie wiem, że przychodzą do mnie kobiety z podobną historią życia i że ja umiem je przyjąć, ale też, że spotykam mężczyzn z podobną historią życia jak mój były mąż i też umiem ich przyjąć. To jest znak uzdrowienia w moim życiu, że Pan Bóg tą historię w jakiś sposób uzdrowił. Mając świadomość tego, kim byłam i co robiłam, tym po prostu większą moc, większe działanie Boga widzę w swoim życiu. Bo On mnie wyprowadził z piekła tak naprawdę.
Teraz całkiem na zakończenie. Proszę cię, powiedz coś, co mógłby usłyszeć ktoś, kto jest na skraju nadziei, tak jak ty kiedyś. I jeśli jest takie słowo, które masz w sercu jako właśnie, nie wiem, no, dobrą nowinę dla takich ludzi, to może tym zakończmy naszą audycję, bo czas już się po prostu powoli żegnać.
Myślę, że mam takie słowo. Nie ma takiego piekła, do którego Pan Bóg nie mógłby po ciebie zajść, żeby cię z niego wyciągnąć.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Chwała Panu.
Chwała Panu.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.